przerwa muzyczna minęła. My jesteśmy w międzyczasie, kiedy wysłuchaliście muzyki, my znaleźliśmy wspólny fragment po to, by pokazać wam właśnie, bo każdy z nas ma inny przekład Pisma Świętego. Ja mam Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Jest to przekład z języków oryginalnych, wydanie piąte, nowo opracowane i poprawione, wydawnictwo Pallottinum 2002. Z tego mojego Pisma Świętego ja przeczytam fragment. Ojciec Teofil ma
ja mam wyznanie, akurat,
wyznanie, ja mam wydanie.
Biblię Stary i Nowy Testament, najnowszy przekład z języków oryginalnych, opracował Zespół Biblistów Polski z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła. Kiedy to zostało wydane, to jeszcze nie wiem, ale to jest takie Pismo Święte sprzed chyba jakichś 2-3 lat.
Dobrze, to i wybraliśmy sobie, żeby wam pokazać te pewne jakieś takie różnice w tłumaczeniu na podstawie psalmu 51. Możecie sobie też, jeżeli macie teraz chwilkę i Pismo Święte koło siebie, otwórzcie sobie psalm 51 i przeczytamy wam fragment od 3 do 10. Możecie śledzić, najpierw przeczytam ja fragment, potem ojciec Teofil i będziemy wyłapywać właśnie te pewne różnice. To posłuchajcie. Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości, w ogromie swego miłosierdzia wymasz moją nieprawość. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Uznaję bowiem moją nieprawość, a grzech mój mam zawsze przed sobą. Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest w Twych oczach. Tak, że się okazujesz sprawiedliwy w swym wyroku i prawy w swoim osądzie. Oto zrodzony jestem w przewinieniu, i w grzechu poczęła mnie matka. Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie. Naucz mnie tajników mądrości. Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty. Obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję. Spraw, bym usłyszał radość i wesele. Niech się radują kości, któreś skruszył.
A teraz pisma wydany przez edycję Świętego Pawła. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości Twojej, w ogromie Twojego miłosierdzia zgładź nieprawość moją, obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Uznaję bowiem moją nieprawość, a grzech mój jest zawsze przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i dopuściłem się tego, co za złe uznajesz. Ale Ty będziesz sprawiedliwy w swym wyroku i bezstronny w swoim sądzeniu, bo urodziłem się jako grzesznik i od poczęcia nieprawość ciąży na mnie. Oto miłujesz prawdę ukrytą, naucz mnie tajników mądrości. Pokrop mnie hizopem, abym stał się czysty, obmyj mnie, bym nad śnieg był bielszy. Daj mi usłyszeć radość i wesele, a ożyją kości poniżone.
I kto ma rację? Można sobie zadać pytanie, kto ma rację, słuchaj?
Oczywiście z tego jest jedna prawda, Pan Bóg jest prawdą i jakby można powiedzieć, że wiemy, że jest to psalm błagalny, jest to psalm pokutnika i to jest właśnie psalm króla Dawida, kiedy został odkryty jego grzech właśnie z Berszebą, prawda?
Batszebą.
Tak, Berszeba to jest miejscowość, tak, z Kisłem, tak, zgadza się.
Czuwam, spokojnie,
dzięki. Ale to jest właśnie, jak mówimy właśnie o tym właśnie grzechu Dawida, to jest właśnie jakby konsekwencja jego właśnie uniżenia się, czyli wtedy, kiedy prosi Pana Boga o zmiłowanie. I sam kontekst już wiemy, że on taki jest, że ten psalm jest takim psalmem, w który błaga Boga o to, żeby wybaczył mu grzechy. I to jest cały szerszy kontekst. Natomiast właśnie kwestia jakby ułożenia tego, przetłumaczenia z języków oryginalnych, czy Pallottinum, czy z edycji Świętego Pawła, czy innego też, właśnie chce jakby jak najlepiej jakby oddać ducha tego, który został napisany, nie? I dlatego czasami szyk jest inny, tłumaczenie, bo na przykład jeśli weźmiemy czasami jedno słowo, ono ma bardzo dużo znaczeń.
No właśnie, to chciałem powiedzieć, nie? Że tak. Czasami jest tak, że jedno słowo u nas jest, dajmy na to, ma dwa jakieś wytłumaczenia, a na przykład w języku Pisma Świętego jest tych tłumaczeń na przykład może być więcej, na przykład zależy, które użyje tłumacz, nie?
Tak, nawet chociażby jeśli weźmiemy sobie Ewangelię, kiedy jest powiedziane do świętego Piotra Pan Jezus, kiedy najpierw wyznał wiarę, a później Pan Jezus mówi o tym, że idzie cierpieć, to Piotr wziął go na stronę i zaczął go strofować, takie też ładne słowo, a w innym jest napisane, że upominać. I słyszę później od Pana Jezusa słowa, zejdź mi z oczu szatanie. No i właśnie tutaj bardzo mocne słowa, no ale bierzemy oczywiście oryginalne, czyli w języku greckim jest napisane Nowy Testament, więc jest napisane diabolos. bierzemy słownik języka greckiego i wtedy czytamy, ile znaczeń ma to chociażby to słowo diabolos. No właśnie to jest to, że ktoś ma całkiem inne myślenie, można powiedzieć inną jakby taką, nie wiem, mentalność, tutaj Pan Jezus o niebie, Piotr o chlebie. To właśnie, żeby oddać konkretnie to, że całkiem, można powiedzieć, Piotr nie zrozumiał tej ekonomii zbawienia przez Pana Jezusa. Ale mam jeszcze tutaj taką książkę, którą przyniosłem i chciałbym, ojcze Kamilu, żebyś znalazł fragment Ewangelii według świętego Marka, 3 rozdział, wersety od 13 dalej. Ja otworzę też również...
3 rozdział, tak?
Tak, 3 rozdział.
Od?
Tak, od 13 i dalej. Myślę, że znasz to.
Dobrze, mam, jest. No, to czytam. No. Potem wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego. I ustanowił 12, aby mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc 12. Dalej?
Tak, jeszcze...
Szymona, któremu nadał imię Piotr. Dalej, Jakuba, syna Zebedeusza i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu.
Dobra, i tu wystarczy.
No właśnie.
Teraz tutaj w tym moim jest tak napisane, bardzo podobnie. Potem wyszedł na górę i przywołał tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego. To jest to samo, prawda? Później jest, i ustanowił 12, których nazwał apostołami, aby z nim byli. I myślę, że to już jest całkiem inaczej.
No, to już...
Bo to jest takie towarzyszenie, to dobra, chodźmy sobie, nie wiem, zróbmy, nie wiem, spacerek sobie po parku. A bycie to jest taki, że można powiedzieć, że jestem 24 godziny na dobę. I już jest całkiem, można powiedzieć, takie głębsze znaczenie. No i aby mógł ich wysyłać na głoszenie nauki, aby mieli władzę wyrzucać demony. Tak więc ustanowił 12, Szymona, któremu nadał imię Piotr, Jakuba, syna Zebedeusza i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu. Ale tu mam jeszcze jeden taki z mojej biblioteczki wyciągnąłem. Jest taki komentarz żydowski do Nowego Testamentu. Czyli jest napisany przez Żyda, który został wychowany w judaizmie, ale który jest chrześcijaninem i jakby on daje pod względem kulturalnym przekład i wyjaśnienie Nowego Testamentu. I tu już jakby jest kolejna książka, którą chociażby już poszerza jakby horyzonty tego, jakby dobrze zrozumieć cały kontekst, załóżmy, danego fragmentu. I na przykład akurat to tłumaczył David Stern, nie wiem, jak się to dobrze wymawia, no ale w tym właśnie komentarzu jest napisane tak. Wtedy poszedł na wzgórzystą okolicę i wezwał do siebie tych, których sam chciał, i przyszli do niego. Wyznaczył 12, aby z nim byli, więc znowu to samo słowo, i posłał ich, aby głosili i mieli władzę wypędzania demonów, Szimona, któremu nadał inne imię Kefa, Jaakowa ben Zawdaja i Johanana, brata Jaakowa, im nadał imię Bnei Regesz, czyli grzmiący. I to jest właśnie chociażby takie typowe żydowskie podejście do imion i tak dalej. I żeby właśnie już jakby nam to rozszerza całkiem inne, można powiedzieć, poszerza nam horyzonty. I tutaj właśnie w tym akurat komentarzu, w hebrajskim komentarzu do Nowego Testamentu, na przykład są oczywiście też komentarze i słownik, żeby właśnie wiedzieć, o co chodzi, o jakie słowo. Jeśli na przykład tutaj mam w tym takim króciutkim komentarzu Cidon, no to wiadomo, znaczy to się tłumaczy jako Sydon. Cor to jest Tyr, Galil to jest Galilea i tak dalej, żeby troszeczkę właśnie już zrozumieć jakby ten kontekst tamtej kultury, tamtej mentalności właśnie Bliskiego Wschodu. Więc już możemy do naszego chociażby rozważania Pisma Świętego już mieć troszeczkę szerszy jakby taki kontekst, nie? Jeśli wzgórzysta okolica, no to już można powiedzieć już jak to było, czy to było właśnie wysoka góra, czy to było tylko takie wzniesienie. No i już na przykład to już mogę sam siebie zaprosić do kontemplowania, właśnie żebym gdzieś tam się znalazł, gdzieś tam w tej okolicy. Możliwości chociażby sprzętowe, które teraz mamy, żeby na przykład gdzieś zobaczyć jakieś zdjęcia z Ziemi Świętej, nie wiem, Jeziora Galilejskiego, gdzieś tam w tego miejsca, gdzie było głoszone 8 błogosławieństw, czyli tapka, rozmnożenie chleba i tak dalej, no to już można powiedzieć, mogę gdzieś tam się sam umiejscowić, że no najlepiej gdyby pojechać do tej piątej Ewangelii, jak jest nazywana właśnie Ziemia Święta, i wtedy już nabieram całkiem innego przeświadczenia i widzę, można powiedzieć, swoimi oczami też tą Ewangelię i mogę się tam właśnie znaleźć. To jest taka rzecz. I na koniec jeszcze tego naszego wejścia chciałbym jeszcze pokazać jakby istotę tego, bo wielu też zarzuca to, co ty też, Kamilu, powiedziałeś, że jest właśnie dużo krwi, że dużo jakichś takich zbrodni i w ogóle, że ten Pan Bóg karze, albo też nakłania,
no właśnie,
czasami...
Bo to tak można odebrać.
Tak, że
no,
czasami to nakłania do grzechu.
Nie? O co tu w ogóle chodzi?
No i musimy najpierw jakby też zobaczyć ten kontekst kulturowy i chociażby myśmy też mieli z tego wykłady, prawda, historia i geografia biblijna, więc wiemy, że chociażby z kulturoznawczego punktu widzenia Ziemia Święta, czyli właśnie tam Izrael, to jest właśnie miejsce, które właśnie od dawna była religia monoteistyczna, czyli że wierzyli w jednego Boga, a wewsząd, wszędzie było wiara w wielobóstwo, politeizm. I nawet jeśli czytamy właśnie, że jakieś tam plemiona miały swoich bożków, a później czasami też i Izraelici chcieli też wyznawać, nie? I wtedy Pan Bóg chociażby daje pierwsze przykazanie, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Bogowie babilońscy i tak dalej, Grecy, no to właśnie to są te okoliczne, można powiedzieć, nacje, które miały swoich bogów, a tu nagle jest ten Pan Bóg, nie? I dlatego właśnie tak zostało to przekazane właśnie w objawieniu, żeby pamiętali o tym, że jest tylko jeden Pan, że jest jeden Bóg, bo diabeł, czyli szatan, jest stworzeniem potężniejszym niż człowiek, jest duchem, jest przeinteligentny, dlatego nas kusi od samego początku, już mamy to w Księdze Rodzaju, ale jest potężniejszy od człowieka, ale jest tylko stworzeniem. Pan Bóg jest twórcą. I żeby właśnie w tamtym, można powiedzieć, w umiejscowieniu geograficznym, żeby właśnie pokazać, że jest tylko jeden Bóg, to najpierw właśnie była mowa o tym, że to Pan Bóg właśnie i nagradza, karze i no i chociażby nawet kusi, tak? I dopiero później zaczyna się jakby budować to, że jest ktoś inny. I tutaj też są przykłady właśnie z króla Dawida, bo te historie życie króla Dawida mamy i właśnie w Księdze proroka Samuela, ale również w Księdze Kronik. I na przykład w Księdze Kronik jest to samo i w Samuela jest to samo opowiadanie, ale pokazane z całkiem innej strony. I zobaczcie, w Księdze Kronik jest takie opowiadanie i to opowiadanie zaczyna się słowami. Powstał szatan przeciwko Izraelowi i pobudził Dawida, aby policzył Izraela. I to jest właśnie pokazuje, że to właśnie było na tego pokusa diabelska, która przyszła i on wtedy właśnie policzył coś, co było zakazane przez prawo, tak? I to jest w Księdze Kronik i to jest księga późniejsza. A we wcześniejszej, czyli w drugiej księdze Samuela, autor zaczyna swoją relację tymi słowami. Jeszcze raz Pan zapłonął gniewem przeciw Izraelitom, pobudził przeciw nim Dawida słowami, idź i policz Izraela i Judę. I mamy to samo wydarzenie, ale ze względu na odległość czasową, kiedy jeszcze było, można powiedzieć, takie mocno ten monoteizm, nie, który jeszcze się jakby nie ugruntował, jest powiedziane, że to Pan Bóg pobudził serca Dawida, a w tej późniejszej, no to już wiemy, że to diabeł właśnie skusił Dawida i Dawid policzył lud, nie? Więc musimy jakby to mieć ten właśnie, ten bardzo też szeroki kontekst, nie? Ale gadamy, a może właśnie czas, żeby napić się łyka kawy i zapraszamy, żebyśmy posłuchali dobrej muzyki.